Minister gospodarki Ukrainy zapowiada wysłanie do Waszyngtonu delegacji na rozmowy w sprawie nowej umowy surowcowej. W niedzielę w Paryżu odbyły się równocześnie dwie demonstracje w obronie Marine Le Pen i przeciwko skrajnej prawicy. Później w faktach pisanki z Górnego Śląska, czyli kroszonki. Ukraina planuje wysłać delegację do Waszyngtonu, by rozpocząć negocjacje w sprawie nowej umowy dotyczącej wydobycia zasobów mineralnych. W skład delegacji mają wejść przedstawiciele kilku ministerstw. Nowy projekt umowy, który otrzymała Ukraina od Stanów Zjednoczonych, obejmuje nie tylko metale ziem rzadkich, ale także gaz i ropę naftową. Minister gospodarki Ukrainy podkreśla, że dokument jest jeszcze w fazie początkowej i nie odzwierciedla wspólnego stanowiska. Rozmowy mają pomóc w ustaleniu szczegółów umowy. Kilkadziesiąt tysięcy zwolenników skrajnej prawicy brało w niedzielę udział w wiecu zorganizowanym w centrum Paryża, by wyrazić swoje poparcie dla Marine Le Pen. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy, przypomnę, kilka dni temu została skazana na 4 lata więzienia i 5-letni zakaz startu w wyborach. To kara za defraudację unijnych funduszy. Podczas swojego wystąpienia przed tłumem Le Pen krytykowała sędziów, o czym informował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
Marine Le Pen oskarżyła sędziów o łamanie praworządności. Założycielka ugrupowania Zjednoczenie Narodowe twierdzi, że skazano ją na 5-letnią utratę biernego prawa wyborczego tylko po to, by uniemożliwić jej start w wyborach prezydenckich za 2 lata, w których według sondaży jest ona faworytką. Le Pen zapowiedziała, że się nie ugnie, już odwołała się od tego wyroku i zrobi wszystko, by wziąć udział w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Oskarżyła Unię Europejską o funkcjonowanie na zasadzie, cytuję, brutalnego autorytaryzmu.
W tym samym czasie w Paryżu przeciwko Marine Le Pen protestowali zwolennicy skrajnej lewicy.
Tym żyje Łódź.
Mieszkańcy Stoków oraz Mileszek są odcięci od pozostałej części miasta przez tory. Do najbliższego bezpiecznego przejścia mają około 2 kilometry. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka była na miejscu problemu, gdzie sprawdzała, z czym dokładnie zmagają się mieszkańcy.
Łodzianie, aby szybko dostać się na drugą stronę miasta, ryzykują życiem, przechodząc przez tory. Tak skracają sobie trasę głównie młodzi ludzie. Usłyszałam od mieszkańców domów jednorodzinnych.
Młodzież wykorzystuje przejście przez tory, pomimo tego, że jest zakaz.
Straż, policja od czasu do czasu stoją, łapią tych wszystkich, którzy przechodzą.
Rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak powiedział mi, że spółka wsłuchuje się w głosy mieszkańców, ale na razie takiej bezpiecznej kładki nad torami nie ma w planach inwestycyjnych firmy. Natomiast tunel lub wiadukt w ciągu ulic Malowniczej, Hetmańskiej i Transmisyjnej mogłoby wybudować miasto Łódź. Samorząd stara się o pieniądze z PKP PLK i do końca roku będzie wiadomo, czy wniosek Łodzi dostanie wystarczającą liczbę punktów i tym samym dofinansowanie.
W faktach teraz udajemy się z Łodzi na Śląsk. Najpiękniejsze kroszonki można podziwiać na corocznej wystawie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Poprzedził ją 35. konkurs dla kroszonkarzy, którzy wykonali ponad 230 zdobionych jajek. To takie małe dzieła sztuki.
Najbardziej jury było zachwycone techniką rytowniczą. Od lat jednak ta technika nie była taka, powiedzmy, oblegana przez kroszonkarzy. Pojawiły się nowe osoby. Jeden z debiutantów otrzymał aż 6 nagród specjalnych.
Technika rytownicza, jakie jeszcze techniki w tym konkursie istnieją?
Technika malowania woskiem, inne techniki tradycyjne, są jajka oklejane sitowiem, słomkami, trawkami i trawione kwasem, no i technika nowatorska, czyli w sumie mamy 4 kategorie konkursowe.
Z Anną Grabińską-Szczęśniak, przewodniczącą komisji konkursowej, rozmawiała Anna Kropaczek. Wystawę Górnośląskie Kroszonki można oglądać do 30 kwietnia. Zdjęcia niektórych z nich zobaczycie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Jak będzie wyglądała polska fabryka sztucznej inteligencji? Na czym będzie się skupiała i w jakich dziedzinach ma okazać się przydatna? W Poznaniu stanie superkomputer wykorzystywany do powstania polskiej gałęzi AI. To bardzo szerokie pojęcie, mówi Damian Niemir z poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą polskiej fabryki sztucznej inteligencji? To jest dobre pytanie. Fabryka kojarzy się z wielką halą produkcyjną, być może z jakimiś olbrzymimi maszynami, może jeszcze z dymiącymi kominami i tego w ogóle nie będzie. Od tego zacznę, czego nie będzie. A co będzie? Będzie coś w rodzaju kuźni kadr. Jak mówimy kuźnia kadr, też nie wyobrażamy sobie, że będą tam młoty i kowadła, ale raczej kompetencje. I na tych kompetencjach bym się teraz skupił. To, co jest, czy będzie najważniejszą częścią polskiej fabryki sztucznej inteligencji, ta, która powstanie w Poznaniu, to przede wszystkim kompetencje, rozwój kompetencji. Oczywiście w ramach tej inwestycji będzie też maszyna obliczeniowa specjalnie do sztucznej inteligencji, bo to jest narzędzie, na tym trzeba pracować. Ale to wszystko znajdzie się tutaj w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym po to, żeby stworzyć właściwie cały ekosystem. Znów trudne słowo, ale chodzi o to, żeby połączyć ze sobą zarówno tą nową maszynę, jak i całą infrastrukturę sprzętową, która już tutaj jest, zarówno HPC, czyli superkomputery, jak i szybką sieć. No i nie można tutaj zapomnieć o tym, że znów wrócę do słowa kompetencje, to będzie najważniejsze. Specjaliści. Bo tak naprawdę Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nie będzie robić tej fabryki samodzielnie. Tu jest jeszcze Politechnika Poznańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i proszę zobaczyć, że to są trzy uczelnie. Od razu można w tym momencie inaczej spojrzeć na tą fabrykę. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie, żeby studenci, doktoranci, żeby nowe kadry za kilka miesięcy, za 2-3 lata, żebyśmy mieli tak naprawdę kim pracować. To, żeby było na czym symulować, w jaki sposób robić, uczyć się najnowocześniejszych technologii, które są związane ze sztuczną inteligencją, to raz. No ale przede wszystkim nam zależy na tym, żeby to byli ludzie, którzy będą w stanie tworzyć nowe technologie, niekoniecznie w ramach wielkich big techów, tylko raczej małych, średnich przedsiębiorstw, startupów, żeby ta sztuczna inteligencja była elementem wielu maszyn, wielu powiedzmy nowych software'ów, wielu nowych programów, żebyśmy tak naprawdę oswoili się z tymi nowymi technologiami.
W jakich dziedzinach ta polska fabryka sztucznej inteligencji może być pomocna? To będzie medycyna, farmacja, czy też zupełnie szerszy wachlarz możliwości?
Jedźmy dalej. Myślę, że od tego zaczniemy. Medycyna, farmacja, nauka, no bo jesteśmy jednostką badawczo-naukową, ale też dużo różnych innych dziedzin. Nacisnę gospodarki, bo to jest również jak gdyby podtytuł tych nowych fabryk AI. Te wszystkie rzeczy, które będą powstawać, to nie mają być tylko i wyłącznie dywagacje teoretyczne. My już jesteśmy na takim etapie dziedzin sztucznej inteligencji, żeby rozwijać ten software, rozwijać te wszystkie dodatkowe aplikacje, dodatkowe rozwiązania właśnie w stronę przedsiębiorstw, w stronę gospodarki. A więc jeżeli mówimy o transporcie, dlaczego nie? Jeżeli mówimy o logistyce, jeżeli mówimy o powiedzmy kulturze, sztuce, to wszystko są elementy, które robimy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach projektów, bardzo wielu projektów, a teraz dołożymy do tego dzięki tej inwestycji także elementy sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja, ta fabryka ma być przede wszystkim zorientowana na to, żeby rozwój gospodarczy w Polsce, tu w regionie, w Polsce, ale myślmy szerzej, w Europie, bo to jest program europejski, żeby on się rozwijał. To nie do końca jest tak, że jest luka. To nie jest tak, że nic się do tej pory nie działo i teraz dzięki sakiewce pieniędzy coś się zacznie dziać. To tak nie jest. W bardzo wielu projektach już tworzymy elementy sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja, która jest takim mitem właściwie, bardzo wiele razy przez powiedzmy ludzi, którzy nie są związani ściśle z informatyką, jest traktowana jako narzędzia do generowania obrazków, albo powiedzmy wszelkiego rodzaju czaty, modele językowe, czy deepfake i tak dalej. To nie wszystko, to nie jest powiedzmy cały globus sztucznej inteligencji, który mamy w tej chwili. Bardzo wiele narzędzi sztucznej inteligencji już jest używany, już jest tworzony. To są wszystko narzędzia, które mają wspomagać nas w codziennym życiu. Trochę patrzeć na to, jak się zachowujemy, nie tylko w domu, ale także i w tych dziedzinach gospodarczych, przemysłowych. One mają zabrać nam trochę pracy i to się już dzieje. ta inwestycja pomoże dołożyć nową cegiełkę. Oczywiście, sam pan redaktor stwierdził, to się bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwija. My musimy, jako Polska, jako Europa, być w forpoczcie. My musimy też tworzyć nowe rozwiązania. Tych rozwiązań bez narzędzi, no i bez ludzi, nie da się zrobić. W pewnym sensie to jest wyścig, ale to nie do końca jest próba dogonienia, bo myślę, że to drzewo, które nazywa się sztuczna inteligencja, rzuca stosunkowo duży cień i jest miejsce na Big Techy, jest miejsce na Dolinę Krzemową, jest miejsce na Azję i myślę, że absolutnie jest miejsce na Europę, która troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o stronę gospodarczą chociażby. Proszę zobaczyć, że my tutaj w Polsce, w Europie żyjemy małymi, średnimi przedsiębiorstwami, które tak naprawdę musiałyby na dzisiaj korzystać z rozwiązań dużych firm, takich, które są dobrze wyceniane, szczególnie amerykańskich. Dlaczego nie tworzyć tych rozwiązań u nas w zupełnie innej skali, w skali rozproszonej? Dlaczego nie mieć kompetencji właśnie takich na tworzeniu nowych rozwiązań? Na to też jest miejsce.
Z takich technicznych może trochę rzeczy, bo my jesteśmy tutaj w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, siedzimy w takiej sali konferencyjnej, ale w tych pomieszczeniach wkoło nas, nad nami, pod nami jest mnóstwo serwerowni, olbrzymich komputerów. Tutaj pan wspomniał, że to oczywiście będzie urządzenie, to właśnie będzie, gdybyśmy mieli opisać może takiemu słuchaczowi, który niekoniecznie zna się na wszystkich kabelkach, na wszystkich serwerach, to będzie jeden wielki komputer, taki, który znamy gdzieś jeszcze może z filmów, które pokazują, jak wyglądały te pierwsze komputery?
To nie będzie wielki. Na pewno będzie jeden, bo w tej chwili wszystko idzie w celu integracji, ale ja bym powiedział więcej. Po to jesteśmy w Poznańskim Centrum i pewnie też nasza pozycja tego, żeby tu stanęła taka maszyna do sztucznej inteligencji. I powiem więcej, maszyna kwantowa, która już za kilka miesięcy rzeczywiście tutaj również stanie, chodzi o cały park maszynowy. Chodzi o to, że słowo, które myślę każdy ze słuchaczy dobrze zna, to hybryda. Hybrydowe samochody też się bardzo dobrze sprzedają, bo są trochę benzynowe, a trochę elektryczne, więc mają trochę plusów tego, trochę plusów tamtego. Dokładnie o to samo chodzi w informatyce. Nie byłoby sztucznej inteligencji bez przetwarzania superkomputerowego, które już tutaj jest. Nie byłoby tego bez szybkiej sieci. Znowuż komputer kwantowy, który za chwilę tutaj stanie i okazuje się, że będzie komplementarnym urządzeniem, bo te maszyny, te systemy będą ze sobą pracować, on też nie mógłby stanąć w szczerym polu. On musi być w ekosystemie infrastrukturalnym i ta infrastruktura tutaj jest. Oczywiście proszę zauważyć, że tą infrastrukturę, którą tutaj mamy, ona jest bardzo często wspomagana przez różne programy. To nie jest tak, że to jest pierwszy program. Tych projektów, programów, które są dofinansowane z różnych źródeł i tutaj proszę dać mi wymienić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji czy Ministerstwo Finansów. Także w tym projekcie jak najbardziej pomagają nam, żeby to nie była wyspa. Tak? To też chodzi o to, żeby to była ogólna strategia, długofalowa strategia pewnych działań. Tu w przypadku partnerstwa Euro-HPC, to jest takie partnerstwo, taki jak gdyby wydział Komisji Europejskiej, który się zajmuje tymi nowymi technologiami. Zarówno komputer kwantowy, jak i ta maszyna do sztucznej inteligencji powstanie, będzie tutaj, będzie w otoczeniu innych, nazwijmy to, superkomputerowych przyjaciół.
Usłyszał od Damiana Niemira nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To już wszystko w tym wydaniu. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.